stwierdziłem, że jestem ewangelicznym ekumenistą. Niedawno ktoś napisał o pewnym bracie, że jest ekumenistą i zaznaczył, że niektórzy mają toksyczne nastawienie do tego słowa. Więc dlatego określam się jako ewangeliczny ekumenista. W pierwszą niedzielę tego miesiąca byliśmy z żoną w Nowym Tomyślu, gdzie na budynku jest tablica Kościół Ewangelicznych Chrześcijan. Prezentowaliśmy tam książkę, jak wiecie, moja żona napisała. Tydzień później, 13 września, znaleźliśmy się w Ostródzie, w kościele, gdzie jest szyld Kościół Chrystusowy. I miałem przywilej tam zwiastować Boże Słowo. Jak wiecie, bardzo lubię mówić na temat rodziny. I dzisiejszy temat, dzisiejsze przykazanie jest dla mnie szczególną okazją, by mówić o rodzinie. Tydzień temu, 19 i 20 września, byliśmy w Ustroniu, na południu. I tam na budynku był szyld Kościół Zielonoświątkowy. A dzisiaj wjeżdżając tutaj, zobaczyłem na szyldzie Kościół Baptystyczny. Kochani, czuję się wspaniale, dlatego że kościołem nie są budynki i szyldy. Kościołem jesteśmy my. Ludzie, którzy pragną słuchać Słowa Bożego, ponieważ narodzili się na nowo i wiedzą, jakie znaczenie ma duchowy pokarm, bez którego w ogóle nie możemy wzrastać. A też śpiewaliśmy wspaniałą pieśń Przyjdź Duchu Święty i napełnij. Koni, ja nie wierzę w to, że Duch Święty, kiedy przybywa na naszą modlitwę, zobaczył szyld Kościół Baptystyczny, powiedział, ja wolę do zielonoświątkowców. Absolutnie nie. Jesteśmy tutaj właśnie po to, aby pochylić się nad Słowem Bożym. W zasadzie to jest takie modne słowo, prawda? Aby zwrócić uwagę na to, co Bóg mówi na temat naszego życia. Bo tutaj w tej księdze możemy dużo przeczytać o Bogu, poznać Jego działanie, szczególnie wśród ludu, który wybrał, upatrzył sobie i objawił nam swoją wielką miłość, miłość do całego świata, kiedy dał swego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto uwierzy w Niego, nie zginął, ale miał życie wieczne. I dlatego cenimy sobie bardzo Boże Słowo. Jak powiedziałem, chcę dzisiaj mówić na temat rodziny, ponieważ piąte przykazanie odwołuje się właśnie do rodziny. I zaraz będziemy o tym mówić więcej. Pozwólcie, że rozpocznę taką ilustracją. Widziałem kiedyś taki rysunek i tekst podpisany. W parku na ławce siedziało dwoje staruszków. Wtuleni w siebie. Może niedużo mówili, ale widać było, że coś szczególnego ich łączy. I wówczas młody człowiek podszedł i zapytał się, przepraszam bardzo, ale powiedzcie mi, co robicie, aby do końca swojego życia, w tym wieku, być razem? Oczywiście to było małżeństwo, widać było, z tego nie musieli nawet tego mówić. Co robicie, że jesteście razem, pomimo upływu dziesiątek lat? I wówczas ten starszy mężczyzna powiedział, młody człowieku, w naszych czasach, jak się coś psuło, to my naprawialiśmy, a nie wymienialiśmy na nowe. I wierzę, że to jest wielka prawda, która wynika ze Słowa Bożego. Bo wiecie, że Słowo Boże jest skierowane do ludzi niesprawiedliwych i doskonałych, ale do takich, jakimi my jesteśmy. A jakimi jesteśmy, to chyba nikt nam nie musi mówić, prawda? My doskonale wiemy. I na tym polega łaska Boża i miłość Boża, że Bóg do takich ludzi kieruje swoje słowo i robi wszystko, aby nas pozyskać, aby nas zbawić, aby mieć nas na całą wieczność. Tak jest Boży plan. I to wszystko wynika ze Słowa Bożego. Myśląc o naszym dzisiejszym spotkaniu, o tym temacie, wczoraj włączyłem komputer, internet. I wiecie, wiele słyszy się ostatnio o wpływie internetu na rodzinę, na wychowanie dzieci i mówi się o złym wpływie, mówi się o negatywnych efektach. Niedawno słyszałem w jakimś miasteczku gdzieś na południowym wschodzie Polski, radni podjęli decyzję, aby wyłączyć internet, Wi-Fi wyłączyć w szkołach, żeby dzieci nie miały dostępu do internetu. Na pewno jest to dobry cel, ale przecież w internecie można znaleźć wiele cennych informacji, filmów, zapisów. Między innymi dlatego ja nagrywam, że później ludzie w internecie mogą posłuchać. I właśnie wczoraj, tak myśląc o rodzinie, ja myślę, że Duch Święty, a nie algorytmy Google'a, sprawił, że zobaczyłem Billy Grahama przemawiającego w Toronto w 1978 roku. Jest to szczególny czas, rok, dlatego że w tym samym roku Billy Graham był w naszym mieście. Nie wiem, o czym mówi, nie pamiętam. Na pewno to była Ewangelia. Ale ten zapis, który wczoraj obejrzałem, wciągnął mnie, dlatego że Billy Graham mówił o rodzinie. Mówił o tym, co jest napisane na temat rodziny i jak wyglądają współczesne rodziny. Wybaczcie, że kilka myśli przytoczę. Bóg stworzył małżeństwo, zanim powstała cywilizacja, zanim powstał Kościół, zanim ludzie nauczyli się pisać i posługiwać się techniką, to Bóg już stworzył małżeństwo. Kiedy patrzymy na Nowy Testament, to jest co ciekawe, że właśnie na samym początku pierwszy cud, jakiego Jezus dokonał, gdzie go uczynił? Na weselu. Nie w świątyni, wśród uczonych w piśmie, wśród kapłanów, wśród modlących się ludzi, ale na weselu. Ja kiedyś się zastanawiałem, dlaczego. Czyżby Jezus nie mógł znaleźć lepszej okazji, aby pierwszy cud uczynić, by ludzie poszli za Nim? Przecież wiemy, że tylu ludzi uzdrowił, nawet z martwych wzbudzał. Dlaczego? Ja myślę, że dlatego, że w Bożym sercu rodzina, małżeństwo zajmuje pierwsze miejsce. Bo kiedy Bóg stworzył człowieka na swój obraz i na swoje podobieństwo, stworzył mężczyznę i kobietę i od razu powiedział, będziecie małżeństwem. Znamy tamtę historię, nie będę wszystkiego przypominać. I Bóg od razu wyznaczył ludziom sposób życia. Na czym polegać będzie ich życie. Będą zakładać rodziny i w ten sposób będą się powielać, będą rodzić się nowe pokolenia i ludzi będzie coraz więcej i więcej na świecie. A skoro człowiek został stworzony na Boże podobieństwo, aby Bóg mógł z człowiekiem mieć społeczność, mieć kontakt, rozmawiać z nim, to znaczy, że tych, z którymi Bóg będzie mieć kontakt, z którymi Bóg będzie rozmawiać, będzie miał społeczność, będzie coraz więcej i więcej i więcej na całym obliczu ziemi. Ja myślę, że taki był Boży zamiar. I Jezus, który uczestniczył w stworzeniu świata, bo przecież jest napisane, Bóg powiedział, uczyńmy człowieka, nie ja uczynię, ale my uczyńmy, więc kto? Bóg, Ojciec, Syn i Duch Święty. Bo na samym początku jest napisane, że kiedy Bóg stworzył jeszcze tohu wabohu, był bezład na świecie, to Duch Boży unaszał się nad powierzchnią wód. Więc Bóg w całej Trójcy był obecny i uczynił człowieka i dlatego Jezus, kiedy przyszedł, aby zbawić nas, to jak gdyby uczynił pewien znak. Uczynił bardzo wyraźny znak, że Jemu bardzo zależy na tym, aby małżeństwo, rodzina były siedliskiem Bożej społeczności, były miejscem, gdzie Duch Święty będzie przebywać. I dlatego Jezus tego cudu dokonał. Kiedy Pan Jezus skończył swoje kazanie na górze, to użył takiego przykładu. Powiedział o domu, który jest budowany. I powiedział o jednej sytuacji, gdy jest budowany dom i gdy przyjdzie burza, to ulegnie zniszczeniu, jak po tornado. A druga sytuacja, tak samo dom budowany, ale na fundamencie, na skalę, na opoce. I Jezus powiedział, i taki dom się nie przewróci, nie rozsypie się. Dlaczego? Bo jest zbudowany na solidnym fundamencie. Wiecie, Biblia jest dla nas fundamentem. Ona mówi nam o tym, na czym mamy budować swoje życie. I dlatego Słowo Boże zawiera wiele wskazówek, wiele rad, wiele informacji na temat naszego życia rodzinnego, życia małżeńskiego. My żyjemy w czasie, i tak mówił Billy Graham, 42 lata temu. W czasie, kiedy rodzina i małżeństwo spychane są przez współczesne trendy, filozofie, obyczaje, spychane są na margines, i on powiedział coś takiego, że pod koniec XX wieku rodzina jak gdyby będzie tak zepchnięta, że ludzie nie będą nawet myśleć o rodzinie. My żyjemy 20 lat już w XXI wieku i widzimy, że tak się dzieje. Bo dzisiaj słyszy się o nowym modelu małżeństwa, o nowym modelu rodziny, zupełnie niepasującym do tego, o czym czytamy w Biblii, prawda? I dlatego musimy wrócić do tego, co jest na początku napisane. Billy Graham mówi, musimy wrócić do Biblii. Takie Back to the Bible, znane, ja myślę, hasło, nawet programy są i książki pisane pod tym tytułem Back to the Bible, z powrotem do Biblii. Wróćmy do Biblii. Wiecie, kiedy myślimy o szczęściu, myślimy o powodzeniu, o tym, o co modlił się Jabez, by mieć pomyślność w życiu, to nie osiągniemy nigdy pomyślności, nie osiągniemy szczęścia, jeżeli życie rodziny, życie małżeństwa leży w gruzach. Bo podstawową komórką społeczną, mówią naukowcy nawet w XXI wieku, prawda, że jest rodzina. Dlatego mówimy, społeczeństwo będzie takie, jakie są rodziny, które je tworzą. Ja myślę, że mam prawo powiedzieć, że kościoły będą takie, jakie są rodziny, które te kościoły tworzą. Wiecie, ja ze smutkiem stwierdzam, że coraz mniej w kościołach mówi się o rodzinie. Naucza się o rodzinie. Wiecie, ja myślę, że to jest taki diabelski wykręt, z którym się spotykamy. Nawiążę do wydarzenia sprzed kilku dni, ponieważ moja żona miała promocję książki w Osiedlowym Domu Kultury, tam gdzie mieszkamy, i przyszło trochę ludzi, niedużo. I jedna pani powiedziała ciekawą rzecz i to nas zastanowiło i ja myślę, że w tym jest wiele prawdy. Że ludzie nie chcą przyjść na takie spotkanie, ponieważ wiedzą, że usłyszą tam coś, co ich dotknie. Z czym muszą się zgodzić, a nie chcą. Bo pozwalają dzieciom na wszystko, co dzieci chcą. Nie opiekują się dziećmi tak, jak powinni, bo myślą, że wystarczą, że kupią najnowsze ciuchy i zabawki, że dziecko będzie szczęśliwe. Nie, nie. Dziecko potrzebuje właśnie miłości, troski, opieki, tego przytulenia się do rodzica. I dlatego ludzie wolą tego nie słyszeć. I w kościołach wielu pastorów, wielu nauczycieli woli tematu rodziny nie poruszyć, bo boją się, że mogą stracić ludzi, którzy mają skomplikowane życie rodzinne i nie chcą rozwiązania. Wiecie, ja pamiętam, kiedy byłem w Chicago pastorem w zborze polonijnym, gdzie no, miałem możliwość i przez radio głosić Ewangelię w miejscach publicznych i mój telefon był dostępny. Dzwonili do mnie ludzie i mówili o swoich problemach rodzinnych. Małżeństwa podzielone, żona w Polsce, a on tam z jakąś kobietą już ma dzieci, ten Polak i tak dalej. Tego typu sprawy. W kościele odsunięto od sakramentu, więc ci ludzie przeżywają rozterki duchowe. Dzwonili do mnie. I ojcze do mnie mówili, i pastorze, i księże, zależy, to było nieistotne. Ale kiedy ja odpowiedziałem, że jedynym rozwiązaniem jest Jezus, no ja wierzę w Jezusa, ale Jezus powiedział, że trzeba się na nowo narodzić, aby korzystać z błogosławieństwa. Prawda? Trzeba się na nowo narodzić. A co to jest? A o co chodzi? W ogóle ludzie tego nie rozumieli. Dlatego, kochani, ważne jest, abyśmy nasze rodzinne życie podporządkowali Słowu Bożemu, Bożym zasadom. Rodzina to jest miejsce, gdzie nowe pokolenie powstaje i się wychowuje. Prawda? I dlatego najważniejszym wychowawcą dla dziecka nie jest dobry nauczyciel w szkole czy pani opiekunka w przedszkolu, ale rodzic. Bo rodzic powinien z dzieckiem spędzać najwięcej czasu. My żyjemy w czasie tak zwanym dwuzawodowym, że obydwoje pracują i dzieci są zdane na łaskę właśnie wtedy, powiedzmy, niby fachowców, czy fachowców nawet. Ale to nie są prawdziwi rodzice, to nie są ci, którym Bóg dał to dziecko. Bo dzieci są darem Bożym, prawda? I Bóg daje dzieci rodzicom. Dlatego tak ważne jest nasze dzisiejsze przykazanie, które mówi o stosunku do rodziców. I co z tego wynika? Bo rodzice muszą wychować chłopca na mężczyznę i dziewczynkę na kobietę. A co my dzisiaj słyszymy? Ja nie będę dziecku zawracać w głowie. Jak dorośli, to niech samo wybierze, czy jest chłopcem, czy jest dziewczynką. Tak, drodzy. A Słowo Boże bardzo, bardzo zdecydowanie nam mówi. Dlatego pozwólcie, że przejdę do tekstu i chcę dzisiaj przeczytać ten tekst z przekładu, który może mało, z którego mało korzystamy. To jest tak zwana Nowa Biblia Gdańska. Chociaż jak powiedziałem ostatnio, korzystam z tej tak zwanej ekumenicznej, ale ta trochę ukryta ta nazwa, bo jak już pokazywałem ostatnio, nie ma tutaj u mnie na okładce za ekumeniczna Biblia, prawda? Zmieniłem. Trochę toksyczny jestem na ten wyraz. Kochani, Efezjan 5 rozdział mówi o rodzinie, prawda? Szczególnie tamta dalsza część od 20 wiersza, ale wiecie, ja chcę spojrzeć na poprzednie wersety, dlatego że one wprowadzają nas w ten temat. Kiedy mówimy o CDE abecadła, to musimy też wiedzieć, że na początku jest A. I wszystko jest ważne. I dlatego w 17 wierszu tego 5 rozdziału miejmy otwartą Biblię, ja lubię tą drukowaną. Bardzo się cieszę, jak widzę, tu sięgają, a nie telefony wyciągają ludzie. Kochani, tam jest napisane tak, dlatego nie bądźcie nierozumni, ale rozumiejcie, jaka jest wola Pana. To jest moje takie wprowadzenie, dlatego że jeżeli nie ustawimy się właściwie, to jest tak jak żagiel, drodzy. Jeżeli żagla się nie ustawi odpowiednio do wiatru, to wiatr może dmuchać, a ta żaglówka będzie stała w miejscu, prawda? Więc my musimy się odpowiednio otworzyć na działanie Ducha Świętego. I Słowo Boże nam mówi, że mamy być mądrymi ludźmi i zrozumieć, jaka jest wola Pana. Wiecie, że nie wystarczy znajomość Słowa Bożego? Nie wystarczy nauczyć się na pamięć, co jest bardzo dobre, gdy uczymy się na pamięć wersetów, ale to nie wystarczy. Wiecie, że Nikodem był specjalistą od znajomości Pisma. Ja wierzę, że on znał mnóstwo wersetów ze Starego Testamentu, bo Nowego jeszcze nie było, znał na pamięć i potrafił właściwie skomentować. A Jezus przyszedł do niego. To wreszcie on przyszedł do Jezusa nocą, tak ewangelista Jan nam zapisał. Jezus mu powiedział, jeżeli się nie narodzisz na nowo, to możemy skomentować, cała twoja znajomość pism nie wystarczy. Królestwa Bożego nawet nie zobaczysz. Jeżeli się nie narodzisz na nowo. Także wolą Bożą jest, aby ludzie byli zbawieni i poznali prawdę, pisze apostoł Paweł do Tymoteusza. Nie wystarczy tylko być zbawionym, ale poznać prawdę. Prawda jest od pierwszej do ostatniej strony tej księgi zapisana. Na wszystkie tematy naszego życia. I jest wiele, wiele słów poświęconych rodzinie, małżeństwu, wychowaniu dzieci. I apostoł Paweł, pisząc ten list, wprowadza dalej. Mówi, nie upijajcie się winem. Nie wiem, może tam był taki problem, bo w Koryncie wiemy, że był ten problem. Bo gdy czytamy 11 rozdział 1 listu do Koryntian, to apostoł Paweł ich gani, że gdy przygotowywali się do obchodzenia pamiątki śmierci Chrystusa, czyli obchodzenia Wieczerzy Pańskiej, to zanim kielich i chleb podano, żeby wspominać śmierć Chrystusa, to już niektórzy byli pijani, bo tak się upili winem. Nie wiem, jak było w Efezie, ale apostoł Paweł nie o tym chce pisać, tylko mówi dalej tak. Bądźcie napełnieni Duchem. Ja myślę, że apostoł Paweł znał ten hymn, tę piosenkę, którą przed chwilą śpiewaliśmy. Przyjdź Duchu Święty i napełnij. Prawda? I wiecie, że tam dokładnie jest napisane z kolei z innego przekładu, bo na tym polega znajomość Biblii, Słowa Bożego, żeby umieć korzystać z różnych przekładów i odczytać, co jest rzeczywiście treścią tego wiersza. I w innym przekładzie jest jakoś tak lepiej to oddane, bo powiedziane, pozwólcie się napełniać Duchem. Pozwólcie, czyli forma bierna. Duch Święty chce napełnić. Pan Jezus powiedział, kiedy ja odejdę, to poślę Pocieszyciela i On będzie was nauczać, On będzie wam przypominać, On będzie wam wyjaśniać. Duch Święty chce napełniać. Od dnia zesłania Ducha Świętego Duch Święty pragnie napełniać każde serce. No ale wiecie, jak mamy kubek i odwrócimy dnem do góry, no to się niczym nie napełni, prawda? Dlatego musimy być otwarci na działanie Ducha Świętego i Duch Święty chce nas napełniać, ale kiedy nas napełni raz, a my żyjemy, pracujemy, wykonujemy wiele służby dla Pana i tak dalej, żyjemy dla Boga i ja wierzę, że ta moc jak bateria w telefonie, ona się zużywa. Dlatego potrzebujemy ładowarki, żeby naładować na nowo. I tu jest takie słowo właśnie użyte, napełniać, kontynuujący czas trwający, zawsze, ciągle, w każdej sytuacji, tak długo jak żyjemy. Duch Święty chce nas napełniać, abyśmy byli pełni Ducha Świętego, tak jak w momencie, kiedy apostołowie musieli wybrać ludzi do pomocy tym niewiastom heleńskim, które były zaniedbane w pierwszym kościele. I wtedy apostołowie mówią tak, wybierzcie nam, pokażcie nam ludzi, jakich? Pełnych Ducha Świętego. Tam był Szczepan, Filip, prawda? Oni nie tylko pomagali przy stołach, ale również głosili Ewangelię, ponieważ Duch Święty w nich pchał ich do tej służby. I kiedy Duch Święty jest w pełni w nas, to On będzie używać nas, On będzie nas posyłać, On będzie pokazywać, gdzie są otwarte drzwi, to On będzie nam pokazywać, jaka jest wola Boża. Nie co jest napisane w Biblii, ale jaka jest wola Boża. Od tego właśnie jest Duch Święty. Wiecie, i tam jest później ta cała historia, jaki jest efekt napełnienia Duchem Świętym, czy bycia w pełni Ducha Świętego. I przechodzi apostoł Paweł do nauczania o rodzinie, o małżeństwie, o żonach, które mają być uległe swoim mężom i o mężach, którzy mają kochać swoje żony, jak Chrystus umiłował Kościół. Ja nie chcę tego tematu dzisiaj poruszać, ja myślę, że zgadzamy się z tym, bo tak jest napisane, prawda? Ale jeżeli przejdziemy dalej, to tam właśnie od wiersza 30, chcę zwrócić uwagę na jeden bardzo ważny szczegół. Gdyż jesteśmy członkami Jego, to jest Chrystusa, ciała. Jesteśmy członkami Jego ciała. I tutaj najczęściej w naszych przekładach jest koniec wiersza. Ale to nie jest koniec wiersza. Bo tam dalej jest powiedziane z ciała Jego i z kości Jego. Z ciała Jego i z kości Jego. A gdzie w Biblii znajdujemy takie słowa? Gdzie? Na samym początku, prawda? Wtedy Pan Bóg zesłał głęboki sen na Adama, a kiedy ten zasnął, wyjął jedno z jego żeber, wypełnił to miejsce ciałem. Z żebra wyjętego człowiekowi Pan Bóg zbudował kobietę. Przyprowadził ją do mężczyzny, wtedy człowiek powiedział, ta jest wreszcie kością z moich kości i ciałem z mojego ciała. O kim tak powiedział Adam? O Ewie, o swojej żonie, mąż i żona. I wiecie, że w tym fragmencie listu do Efezjan apostoł Paweł mówi o bardzo, bardzo ważnej rzeczy. Że Bóg małżeństwu przypisał symbol, znaczenie, pewien obraz, metaforę. Mąż i żona, relacja między mężem i żoną, którzy dają początek rodzinie, to jest obraz Boga i ludu, Chrystusa i Kościoła. I tutaj właśnie apostoł Paweł mówi, my jesteśmy członkami Jego ciała, z tego ciała i z Jego kości. To jest tak jak żona z Adama, tak my z Chrystusa, jako Kościół. Chrystus naszą głową, my Jego ciałem. Mąż jest głową, żona jest pomocą, którą Bóg daje mężowi. Wiecie, tak jest napisane. Czy wy wierzycie, że to się skończyło? Że to już nie obowiązuje? Że Bóg zmienił zdanie? Że Bóg wprowadził poprawkę? Nie. Bo ta księga się nie zmienia, tak jak nie zmienia się Bóg, bo to jest Boże Słowo. Jeżeli dzisiaj chcemy mieć pewność, że jakiś odcinek jest dokładnym metrem, no to musimy jechać do Francji, do Sèvres koło Paryża i tam jest wzorzec metra. I przełożymy i wiemy wtedy w 100%, że to jest metr. Ja dzisiaj nieraz słyszę dyskusje na różne tematy, tam LGBT, takie sprawy i mówi się o nowym modelu rodziny. My mamy model tutaj, nie ma nowego modelu. Jedyny model, jaki Bóg wymyślił i według tego modelu stworzył rodzinę, jest tutaj zapisany. Prawda? I dlatego tego musimy się trzymać. Dlaczego? To jest tak ważne, ponieważ wiecie, Bóg rodzinie, małżeństwu przypisał obraz, świadectwo, informację, przesłanie dla świata, jaki jest stosunek Boga do ludzi. jaki jest stosunek Chrystusa do Kościoła. Ja wiem, że pastorzy nauczają, kaznodzieje o tym mówią, teolodzy się tym zajmują, ale Boży sposób przekazania informacji o stosunku Boga do ludzi Bóg wpisał w małżeństwo, Bóg wpisał w rodzinę. Przyznam się szczerze, że nie zawsze tak wyraźnie to widziałem, jak mi Bóg teraz pokazuje. Dlatego ja chcę wykorzystać każdą możliwość, każdą okazję, by zwracać ludziom na to uwagę. Może to jest jakieś nowe objawienie, nowe światło rzucone. Ja określiłem ten mój cykl na temat przykazania w nowym świetle. Żeby Bóg pozwolił nam przyjrzeć się, o co rzeczywiście Bogu chodzi, kiedy On te przykazania podyktował, a wiemy, że tych przykazań jest 10, dlatego przejdziemy teraz do przykazania, właśnie w 6 rozdziale tego listu do Efezjan. To jest jakby, bo my znowu tak, 5 rozdział, koniec rozdziału, na dzisiaj przeczytaliśmy, wystarczy nam Słowa Bożego. Nie, nie, drodzy, nie ma czegoś takiego w Biblii. Jak wiemy, nie było rozdziałów i wersetów, tylko były zdanie jedno po drugim pisane. I dlatego, kiedy czytamy, że ostatni wiersz tego 5 rozdziału, niech więc każdy z was osobna miłuje swoją żonę jak siebie samego, a żona niech poważa swego męża. I dalej pisze, dzieci, bądźcie posłuszne waszym rodzicom w Panu, bo jest to sprawiedliwe. Czcij swego ojca i matkę. Jest to pierwsze przykazanie z obietnicą. Aby ci się dobrze powodziło i abyś długo żył na ziemi. A wy, ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu waszych dzieci, lecz wychowujcie je w karności i napomnieniu. I oto jest przykazanie, które dzisiaj ja chcę przybliżyć, na które chcę jak gdyby rzucić światło, abyśmy spojrzeli, może trochę inaczej niż tradycyjnie, zawsze myślimy, no być grzecznym wobec rodziców, szanować rodziców, tak, szanować właśnie, ale to jest wzajemna relacja, to jest, wiecie, bardzo ściśle związane ze sobą, ze wszystkim, co dzieje się w rodzinie. Jak wiemy, mamy 2 tablice przykazań, prawda? Ja mam tutaj akurat tak podzielone, że pierwszych 5 na pierwszej tablicy, drugie 5 na drugiej tablicy. Ale patrząc na treść tych przykazań, możemy powiedzieć, że pierwsze 4 przykazania mówią o naszym stosunku do Boga. Że jest jeden Bóg, żeby nie czynić żadnej podobizny, żeby imię Boże szanować, święcić. I mówiliśmy o tym dotychczas, prawda? Więc o tym jest mowa w tych 4 pierwszych przykazaniach. Potem jest mowa o naszym stosunku do innych ludzi, do bliźnich, czyli międzyludzkie relacje, jakie są. I wiecie, to piąte przykazanie stoi w środku. I wielu żydowskich tradycjonalistów uważa, że to piąte przykazanie należy do tej pierwszej tablicy, do tych pierwszych przykazań, które mówią o naszym szacunku do Boga, o czci, jakie Bóg oczekuje od nas, od ludzi, prawda? Dlatego, że tu jest też użyte to samo słowo, zaraz będziemy o tym mówić. Natomiast to przykazanie wprowadza nas w tą płaszczyznę poziomą między ludzi i zaczyna się od rodziny. No bo w rodzinie urodziliśmy się, w rodzinie wychowujemy się, na co dzień przychodzimy do domu, który jest miejscem dla naszej rodziny, więc my z rodziną jesteśmy silnie związani i z tego miejsca oddziałujemy na zewnątrz, do innych. I potem te kolejnych 5 przykazań, one wszystkie zaczynają się od takiego hebrajskiego słówka lo, to znaczy nie. Nie będziesz, nie będziesz, nie będziesz, nie będziesz, nie będziesz, 5 razy nie będziesz. I to przykazanie nas w ten świat zakazów, czyli jak gdyby Bóg mówi, lepiej tego nie rób, nie rób tego, bo jak to zrobisz, to spotka cię konsekwencja, prawda? I to przykazanie nas w to wprowadza. Mowa jest o czci dla rodziców. Ale ja lubię używać słowo szacunek. Ja lubię to słowo szacunek. Ponieważ jest to słowo, które ja uważam, że jest jedną z podstawowych wartości naszego życia społecznego. Szerzej niż tylko rodzina. Ale w rodzinie się uczymy, w rodzinie poznajemy. Dlatego tak ważne jest, aby nauczyć się szacunku na terenie rodziny. W miejscu, gdzie spędzamy wiele czasu. Szacunek okazany drugiemu człowiekowi. Ja myślę, że kiedy tak obracamy się dzisiaj, różne sprawy załatwiamy, mamy kontakt z różnymi ludźmi, to stwierdzamy, że coraz mniej szacunku ludzie sobie okazują. Stąd mamy tyle i gwałtów, i morderstw, i nienawiści, i oszustw różnych i tak dalej. Ludzie siebie nie szanują. Warto jest wrócić do Słowa Bożego. Kiedyś mi żona opowiadała, Znalazła się w szpitalu na intensywnej terapii, związane to było z sercem. Leżała na sali takiej wieloosobowej i opowiadała, że leżał starszy człowiek. I przyszło dwóch synów. Stanęli po obu stronach jego łóżka i myśleli, że ojciec śpi. I zaczęli ze sobą rozmawiać. Jeden był inżynierem, drugim jakimś prawnikiem czy lekarzem, nieważne. I zaczęli ze sobą rozmawiać. No to ty go weź. Nie, to ty się zaopiekuj. Ty masz więcej krzydoma, ty masz więcej czasu, a ty masz lepsze... I tak dalej. I ty się lepiej na tym znasz. I tak się kłócili ze sobą, że kiedy wyszli, ten starszy człowiek otworzył oczy i się rozpłakał. Wiecie, to jest smutny obraz świata, w którym żyjemy. A zaczęło się to wszystko od niszczenia rodziny. Bo rodzina jest dana przez Boga jako gwarant, że spełnimy Boże oczekiwanie i znajdziemy się we właściwym miejscu, kiedy my już będziemy starsi i niedołężni, to kolejne pokolenie, które wychowamy, zatroszczy się o nas. I wiecie, i tak z pokolenia na pokolenie Bóg zapewnił ludziom bezpieczeństwo, jakieś dostojne życie i właściwą opiekę. Bóg zapewnił właśnie przez to, dając takie zasady życia rodzinnego, jakie znajdujemy w Biblii. Jeżeli tego nie przestrzegamy, no to wszystko się zaczyna sypać, jak ten domek z kart, jak ten dom zbudowany na piasku. Schemat rodziny opiera się, tak, opiera się, jaśmy to powiedzieć, na szacunku, na okazywaniu szacunku ojcu i matce. I to jest podstawa. Chociaż dzisiaj spotykamy się z obojętnością, dlatego że, drodzy, my więcej uwagi przywiązujemy do statystyk niż do nauki Słowa Bożego. Bo mówimy tak, no a większość tak robi, a to już takie czasy, prawda? No trudno, wszyscy tak żyją, no takie to już i tak dalej, i tak dalej. I wtedy taka ogarnia nas obojętność, nic nie robimy, no bo już, no niestety, takie to czasy, ja już z tym nie dam rady, no trudno, jakoś muszę sobie radzić sam w samotności, trochę popłaczę i jakoś tam spędzę resztę swojego życia. Bo statystyki. Wiecie, statystyki są zastraszające. 2,5 miliona dzieci w Stanach Zjednoczonych zostaje odebranych rodzicom, najczęściej narkomanom, alkoholikom. 2,5 miliona dzieci w Rosji żyje na ulicy, nie ma domów. Są bezdomne. 2,5 miliona. W Polsce wyczytałem, że jest ponad 55,5 tysiąca dzieci w rodzinie zastępczej. Dzieci, których nie wychowuje matka, która urodziła, nie troszczy się o nich ojciec, który je spłodził, ale obcy ludzie. Często trudno powiedzieć, czym się kierują, czy miłością, czy chęcią spełnienia jakiejś misji życiowej, czy zwykłym interesem. Ja osobiście uważam, od kiedy wprowadzono 500+, to społeczeństwo zepsuto. Bo pieniądze powinniśmy dostawać za pracę, prawda? Ale to jest inny temat. W Polsce jest ponad 500 rodzinnych domów dziecka. 50% rodzin, statystyki policyjne mówią, określa się jako patologiczne. Patologiczne. Policja wystąpiła w ubiegłym roku z ponad 90 tysięcy wnioskami o wydanie tak zwanej niebieskiej karty. My wiemy, co to znaczy dzisiaj, prawda? Ponad 90 tysięcy w ubiegłym roku. W tym roku może być więcej. Zarejestrowano 90 tysięcy ofiar przemocy w rodzinie w Polsce. W tym 45 tysięcy z powodu alkoholu w domu. Nadużywania alkoholu. Chrześcijański kraj, mówimy, Polska. 1050 lat, czy już więcej jest od chrztu, kiedy Polska stała się krajem chrześcijańskim. Jadąc obwodnicą wschodnią, na wiaduktach taki duży napis jest: Chrzcielnica Polski. Ostatnio zaoferowano ludziom 2 razy msza dziennie w telewizji. żeby ludzie byli lepsi, tak? Poczytajmy statystyki kradzieży, morderstwa, pijaństwo, ile pijanych kierowców zatrzymują na policjanci. A przykazanie piąte brzmi: szanuj swego ojca i matkę, aby długie było na ziemi twoje życie, które Pan Bóg twój tobie daje. Bóg to przykazanie dał w momencie, kiedy Izraelici wyszli z Egiptu, 3 miesiące wędrowali przez pustynię, podeszli pod górę Synaj i wtedy Bóg wezwał Mojżesza na szczyt tej góry. Scenariusz niesamowity, film grozy można było nagrać. Góra się trzęsie, dym się unosi i Bóg Mojżeszowi wręcza 2 tablice. Co robi naród w tym czasie? Wielką dyskotekę zorganizował. Rock festival, można powiedzieć. Chociaż Owsiaka nie było wtedy, prawda? Drodzy, dzieci mogłyby mieć pretensje do rodziców, prawda? Jaki przykład nam zostawiacie? Dlaczego jesteście bałwochwalcami? Odwróciliście się od Boga żywego do bałwana, którego ulepiliście ze złota. I dzieci mogli i rzeczywiście mieli uzasadnioną pretensje do rodziców. A Bóg im mówi: czcij swego ojca i matkę. Wiecie, to jest trochę zagadkowe, prawda? Ale szacunek rodzicom należy się nie z powodu, jacy oni są, tylko dlatego, że są rodzicami. Jeszcze raz to podkreślę. Szacunek rodzicom okazujemy nie ze względu na to, jacy są. No bo troszczą się, dają, posag zapisują, czy jakiś tam spadek i tak dalej, więc będziemy szanować swoich rodziców. Nie, nie dlatego. Ale Bóg oczekuje, abyśmy szanowali swoich rodziców, abyśmy czcili, tak tam jest takie słowo użyte, abyśmy czcili rodziców, dlatego że oni są rodzicami. Dlatego, że oni nas spłodzili, nas urodzili. Kiedy patrzymy na historię Izraela, to widzimy, jak od początku, przez wszystkie wieki, każdy żyje w rodzinie. Mówimy o Bogu, Bóg Abrahama, Jakuba, Izaaka. O czym to mówi? O 3 pokoleniach w jednej rodzinie, tak? I to ciągle spotykamy. Dzisiaj było czytane słowo o Jabesie. Też był szczególny wśród swoich braci. Więc mowa jest o tym najbliższym otoczeniu każdego człowieka. I czytamy o tym w Biblii. Midrasz to są takie hebrajskie pisma, jak gdyby komentarze do Tory, do zakonu, do słowa spisanego. I tam można przeczytać, że Abraham tak szanował swego ojca, że kiedy Bóg powiedział do niego w Ur Chaldejskim: wyjdź z tego miasta, wiemy, że to było bałwochwalcze miasto i historycy, archeolodzy mówią, że Abram urodził się w rodzinie, gdzie ojciec zajmował się produkcją bałwanów, takich bożków. Ale zobaczmy, szacunek dla ojca sprawił, że Abram, kiedy wyszedł z Ur, to ojca zabrał ze sobą. I to był zwyczaj, dobry zwyczaj, że syn opiekował się ojcem tak długo, aż ojciec odszedł, żył. Pamiętacie taką historię z Ewangelii, gdy ludzie chcieli przyjść do Jezusa, przyszli kandydaci na uczniów. Powiedzieli: będę z tobą naśladować, ale pozwól mi wpierw pogrzebać ojca. To nie znaczy, że ojciec już leżał na marach w domu i tylko trzeba było pogrzeb odprawić. Nie, nie. Tu chodziło o to, że ja wpierw spełnię swój obowiązek wobec ojca, bo należy się zaopiekować ojcem do końca jego życia. A potem przyjdę do Jezusa, będę go naśladować. To jest inny temat, inna lekcja, kto jest ważniejszy, ale zostawmy na razie. Abraham wziął swego ojca i szedł z nim. I w Haranie się zatrzymał tak długo, aż ojciec umarł i poszedł dopiero dalej i Bóg go poprowadził. Ja myślę, że Bóg to uszanował. I dlatego nie odstąpił od Abrama, ale dalej go prowadził i spełnił wszystkie obietnice, jakie Abrahamowi, czy później Abrahamowi Bóg dawał. Jest taka fajna historia opisana w Pierwszej Królewskiej o Salomonie. Wiemy, że był synem Dawida, był królem już I jakaś uroczystość była na dworze, w pałacu królewskim. W drugim rozdziale jest opisane, przeczytam taki werset jeden. Batrzeba, wiemy kim była Batrzeba, można było powiedzieć też, że ona ze względu na swoją historię no, mogła być gdzieś tak z boku trochę rodziny stanąć. Salomon był uważany za jednego z najmądrzejszych królów. Może nawet można powiedzieć najmądrzejszy, bo inni królowie, królowe, królowa Saby, znamy historię, przyszła, pokłoniła się i tak dalej. Wszyscy podziwiali mądrość Salomona, jego wspaniałość, jego wielkość, jego wielkoduszność. I w czasie tej uroczystości Batrzeba poszła do króla Salomona, aby porozmawiać z nim o Adoniaszu. Król powstał na jej spotkanie, to o czymś znaczy, król powstał, nie? Król powstał na jej spotkanie, pokłonił się jej i znowu usiadł na swoim tronie. Wówczas postawiono tron dla matki króla i usiadła po jego prawicy. Szacunek dla matki. Szacunek dla... Bez względu na to, jakie życie było, prawda? Ale to jest matka. Nadal to jest matka. Hebrajskie słowo, które my mamy w naszej Biblii przetłumaczone jako szanuj swego ojca, kawod. Wiecie, że to słowo kawod znaczy chwała, jaka należy się Bogu. Pierwsze, podstawowe znaczenie tego słowa jest ciężar. Wiecie, a potem mówimy o szacunku. I to znaczy, że ten szacunek, jaki mamy okazać, jest nałożony przez Boga na dzieci w stosunku do rodziców jako coś, od czego nie można uciec. To nieraz my mówimy, prawda, że ta sprawa ciąży mi na sercu. Co to znaczy? Że ja muszę to zrobić, tak? Więc czymś takim jest szacunek wobec naszych rodziców, dla naszych rodziców. Jest to coś, od czego nie można uciec, nie można się niczym wytłumaczyć. Ale musimy ten szacunek okazać bez względu nawet na to, jakie są właściwe relacje, jakie są rzeczywiste relacje, jak jest naprawdę. To się po prostu należy. Bóg w swoim słowie używa szacunek dla rodziców jako porównanie naszego szacunku, naszej chwały, jaka się należy Bogu, świętemu Bogu. W trzeciej Mojżeszowej, w 19 rozdziale, czytamy na początku tak. Następnie Pan powiedział do Mojżesza: przemów do całej społeczności Izraelitów i powiedz: bądźcie świętymi, bo ja jestem święty, Pan wasz Bóg. To rozumiemy, prawda? W następnym zdaniu Bóg mówi tak. Niech każdy z was odnosi się z czcią do swojej matki i do swojego ojca oraz zachowuje moje szabaty, ja jestem Pan wasz Bóg. Zobaczmy, obok siebie. Święty Bóg wymaga od nas szacunku, czci, ponieważ On jest święty i od nas wymaga, abyśmy byli święci. Abyśmy mogli być przy Nim. Zwrócić się do Niego. Tak było w Starym Testamencie. Jeszcze przed łaską. Prawda? I mówi zaraz w następnym zdaniu: niech każdy z was odnosi się z czcią. I tu jest inne słowo, jare, które znaczy bardziej lęk. Lęk. Ale nie strach, bojaźń. Boję się. Ale lęk przed niewypełnieniem tego, co Bóg nakłada na nas. Właśnie dlatego mówię, kawod znaczy coś ciężkiego, coś, czego nie można się pozbyć. I tutaj to słowo dalej mówi, że ja muszę to zrobić. Ja muszę, nie wolno mi tego nie wykonać. Bo to jest wielki obowiązek, który Bóg nakłada na człowieka. Jest wiele wersetów, które mówią o negatywnej stronie. Gdy brak szacunku, gdy brak czci, co spotyka. To jest następny rozdział, po tym 19, z którego przeczytałem, w 20 rozdziale, ktokolwiek złorzeczy swemu ojcu albo swojej matce, zostanie ukarany śmiercią, mówi Boże Słowo. Wiecie, dlaczego tak ważna jest pozycja rodziców? Bo to działa w dwie strony. To nie tylko, że dzieci muszą ciągle na kolanach i mamo, ja cię chwalę ci i tak dalej. Ale ze względu na to, że rodzicom Bóg powierzył funkcję wychowawczą. Bo rodzice mają dzieci ukształtować. Rodzice mają dzieci doprowadzić do znajomości Boga. 6 rozdział piątej księgi Mojżeszowej. Wpajaj to słowo, powtarzaj ciągle to słowo. Niech ono będzie obecne. I kiedy wstajesz, i kiedy idziesz spać, kiedy wchodzisz i wychodzisz z domu i tak dalej. To słowo Boże ma być obecne i rodzice mają jak gdyby przekazać to słowo, wpajać. Tam jest takie fajne słowo w innym przekładzie powiedziane. Powtarzać, ciągle powtarzać, aż dziecko zapamięta, aż dziecko zrozumie, że to jest właściwa droga. Tak się zawsze nie dzieje, oczywiście. Jak powiedziałem, nikt z nas nie jest doskonały. Ale Bóg wyznacza nam sprawiedliwy wzorzec. Wiecie, Boże wymagania nie są pomniejszone o naszą niedoskonałość. Bo Bóg jest święty, jest sprawiedliwy, dlatego On wymaga od nas takiej sprawiedliwości, wymaga od nas takiej świętości, jaką On sam reprezentuje. Dlatego jest powiedziane w Nowym Testamencie, że nikt nie jest w stanie wypełnić Bożego prawa. Żeby nie było niejasności, od razu powiem, że dlatego właśnie Jezus przyszedł, nie aby uwolnić nas od prawa i zakonu, ale aby wykonać sam przez siebie i oddał swoje życie za nas, nas kupił, właśnie wykupił nas ze śmierci, z winy, jaka na nas spoczywa, ponieważ zapłatą za grzech jest śmierć. Ale darem łaski Bożej, mówi apostoł Paweł, jest życie wieczne. Rozumiemy, to jest Ewangelia właśnie. To jest Ewangelia i dlatego nadal Boże Słowo będzie wymagać od nas tego, czego Bóg wymaga, święty, sprawiedliwy, pomimo tego, że my jesteśmy niedoskonali, jesteśmy grzeszni. I z tym się spotykamy. Taki jeden chcę przykład przytoczyć, trochę tragiczny, bo w Starym Testamencie jest powiedziane, gdzie nie ma łaski, jest powiedziane tak. Syn powinien czcić ojca, a słudzy swoich panów. Bo jeżeli ja jestem ojcem, w Księdze Malachiasza to jest napisane. W Księdze Malachiasza. Ostatnia księga Starego Testamentu. Bo jeżeli ja jestem ojcem, to gdzie jest moja część? Znowu zobaczmy, to jest to podobieństwo, to jest porównanie. To, co w rodzinie, do relacji wobec Boga. I mówi tak, bo syn powinien czcić, ale tego nie robi. A Bóg mówi, jeżeli powinien czcić ojca cielesnego, to Bóg mówi, to gdzie jest moja część? Ja jestem ojcem was wszystkich, bo ja was stworzyłem. To gdzie jest część, która mi się należy? Bóg mówi wprost. Jeżeli ja jestem waszym panem, to gdzie jest bojeź przede mną? Pan zastępu mówi do was, kapłani, kapłani znieważacie moje imię. Wy jednak pytacie, w jaki sposób znieważamy? Przez to, mówi Bóg, przez to, że przynosicie na ołtarz chleb nieczysty i pytacie, w jaki sposób cię znieważyliśmy? Przez to, że mówicie, stołem Pana można wzgardzić. Stół, ołtarz, to było miejsce kontaktu z Bogiem. Tam człowiek przynosił ofiarę, przepraszał Boga, prosił o łaskę, prosił o zmiłowanie i Bóg odpowiadał w jaki sposób, że przyjmował tę ofiarę. Pamiętamy pierwszą historię, kiedy Bóg przyjął ofiarę Abla, a nie przyjął ofiary Kaina. I znowu tragedia w rodzinie, tak. Tam, gdzie nie ma właściwej relacji z Bogiem, tam jest tragedia. I dlatego Bóg mówi, przynosicie, mówicie, a nieważne, co jest na ołtarzu położone. Dzisiaj ludzie mówią, a nieważne, co jest napisane w Biblii. Mówią tak? No bo przecież my żyjemy w nowym XXI wieku, feminizm, przecież tutaj prawa równe wszystkim ludziom się należy. Ja mam prawo sam określić, czy jestem chłopcem, czy dziewczyną. Nikt nie będzie mi nakazywać, kim ja jestem i tak dalej, i tak dalej. Nieważne, co jest w Biblii napisane. Tak mówią ludzie dzisiaj. Pan Jezus, kiedy był na ziemi 2000 lat temu, zastał taką sytuację, o której Mateusz opisuje w 15 rozdziale. Warto jest przeczytać. Wiecie, że ja jeszcze nigdy nie słyszałem kazania na ten temat? Jak chcę tylko zacytować? Może kiedyś powiem całe kazanie. Bóg przecież nakazał, do faryzeuszów Jezus mówi, czci ojca i matkę. To jest to w temacie naszego dzisiejszego rozważania, prawda? Czci ojca i matkę oraz ktokolwiek złorzeczy ojcu lub matce poniesie karę śmierci. Cytowałem tam z 20 rozdziału 3 Mojżeszowa. Dlatego przeczytałem ten werset. Wy natomiast mówicie, Jezus zwraca się do faryzeuszy, wy natomiast mówicie, że ten, kto oświadczy ojcu lub matce, darem ofiarnym jest to, co miałbyś otrzymać ode mnie jako pomoc. Czyli tak, rodzice są już starzy, potrzebują pomocy. Według Bożego porządku dzieci czczą szanują, troszczą się o swoich rodziców i muszą rodzicom swoim zapewnić normalne warunki życia, tak? Bóg tego oczekuje, to jest Boży porządek. A faryzeusze wymyślili coś takiego, że możesz powiedzieć tak, to co ja powinienem tobie dać, ja to zaniosę na ołtarz do świątyni jako ofiarę dla Boga i już jestem wolny od piątego przykazania. Już nie muszę czcić ojca, już nie muszę go szanować, bo to, co powinienem z Bożego nakazu dać rodzicom, ja to, przecież no, ja Bogu poświęciłem, ja Kościołowi to poświęciłem, swój czas, swoje pieniądze, mienie i tak dalej, to dzisiaj byśmy mogli to użyć. Ja się zatrzymam w tym miejscu, bo boję się, że kazanie powiem na ten temat w tej chwili. Jezus powiedział tak. Unieważniliście słowo Boga ze względu na waszą tradycję. Tam Malachiasz mówi, że wzgardzili stołem, ołtarzem, wzgardzili. Tutaj Jezus mówi, unieważniliście słowo Boże. To jest to samo, co wzgardzić słowem Bożym. Szacunek ponad wszystko. Szacunek ponad wszystko. Bez względu na to, jak nas rodzice prowadzą, czy są dobrzy, czy mniej dobrzy. Doskonałych ludzi nie ma. W liście do Hebrajczyków, wiecie, głównym tematem listu do Hebrajczyków jest Jezus, że On jest większy niż aniołowie, jest większy niż kapłani, jest większy niż świątynia. To jest główna myśl. Jezus jest większy. Także mamy te rzeczy, które my na ziemi, tutaj na tym naszym poziomie realizujemy, żyjemy i tak dalej. Jezus jest ponad tym wszystkim. Nawet świątynia, ołtarz, ofiary składane, to wszystko jest tylko cieniem w liście do Kolosan, apostoł Paweł wyjaśnia. To jest tylko cień. Prawdziwą świątynią jest Jezus. Zresztą on, kiedy stanął w Jerozolimie przy świątyni, mówi, zbożcie ją. Ja w 3 dni ją postawię. I nie mówił o tym murowany, tylko mówił o świątyni swego ciała. Rozumiemy, prawda? Dlatego Jezus jest ważniejszy. I autor tego listu pisze tak. Poza tym karcili nas ziemscy ojcowie. Nas wychowywali, to znaczy wychowywali, kształtowali nas, pracowali nad nami, czasami dostaliśmy razy. Prawda? Nas karcili. A ich szanowaliśmy. Bo to jest właściwa postawa. A ich szanowaliśmy. Czy więc o wiele bardziej nie podporządkujemy się Ojcu Duchów, abyśmy żyli? Posłuchać Jezusa, Jego nauczania? I tutaj, już nie będę tej historii opowiadać, ale w Starym Testamencie, w 5 Mojżeszowej jest opisane, że jeżeli ktoś ma syna nieposłusznego, krnąbrnego, który nie słucha ojca i matki, mimo że oni go karcą, on ich nie słucha, wtedy zakon nakazuje pochwycić go, zaprowadzić do starszych miasta i wyprowadzić za miasto i ukamienować. Straszne. Tego wymaga sprawiedliwość. Tego wymaga świętość. Dlatego ja się cieszę i raduję, że my żyjemy w czasie łaski. I oto mamy przykład. Przykład z Ewangelii Mateusza, z 21 rozdziału, gdzie Pan Jezus mówi w przypowieści o ojcu, który miał 2 synów. Mówi, idźcie, pracujcie w polu. Pamiętamy tę historię? I wtedy ten powiedział jeden, nie chcę. Czyli powinna go spotkać za to śmierć, ukamienować, bo nie chce posłuchać ojca. Ale potem okazał skruchę i poszedł. I to jest droga łaski, to jest droga Nowego Testamentu. To jest droga, z której możemy teraz korzystać. Naszą niedoskonałość możemy opuścić, korzystając z łaski przebaczenia i wejść na drogę Chrystusa. I z Nim wtedy wejść w ten świat Bożych przykazań, Bożego prawa. I kiedy jesteśmy w Chrystusie, to korzystamy z czego? Z obecności Ducha Świętego. Dlatego ta nauka na temat rodziny rozpoczyna się w tym 18 wierszu, gdzie apostoł Paweł mówi, bądźcie ciągle napełniani Duchem, bo bez Ducha Świętego nie dacie rady. Nie potraficie spełnić Bożych oczekiwań, bo one są tak wymagające, że w Starym Testamencie śmierć, 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 śmierć. Dlatego my możemy dzięki Duchowi Świętemu, który jest w nas, który daje nam siłę, który daje nam mądrość, daje nam poznanie woli Bożej, my możemy te wszystkie Boże wymagania odnośnie małżeństwa, roli męża, żony, wychowania dzieci, dzieci w stosunku do rodziców. Możemy to wszystko wypełnić. Nie z nas to będzie, ale dzięki obecności Ducha Świętego w nas. Dlatego, kochani, bez Ducha Świętego ani kroku. Bez Ducha Świętego nic nie możemy osiągnąć. Zakończę taką myślą, kochani, która pojawiła się ostatnio w moim sercu i wierzę, że będzie mnie inspirować do moich następnych zwiastowań, już nie na temat przykazań, ale bo ja nie tylko na ten temat mówię. Księga Nehemiasza. Bardzo lubię tę księgę, bo historia opisana w księdze Nehemiasza tak bardzo pasuje do naszych czasów. 2,5 tysiąca około lat temu, kiedy Nehemiasz wrócił do Jerozolimy z tym całym błogosławieństwem od króla perskiego. To jest ciekawe, bo naprawdę polecam przeczytać. Tam niewiele rozdziałów można przeczytać całą, jak to się mówi, od razu. I w 4 rozdziale jest opisana historia, jak Nehemiasz postanowił odbudować mury Jerozolimy. Mury, czyli coś, co ochrania. Coś, co ochrania. Rodzina zapewnia takie mury na dzieciom. Dzieci się czują bezpiecznie. Tam, gdzie się dzieci, gdzie właściwa atmosfera rodzina, gdzie jest szacunek, to dzieci wracają do domu. Nawet nastoletnie dzieci. Mówią, to jest mój dom. Chętnie wracają, nie uciekają z tego domu, bo czują się tam bezpiecznie. I dlatego Nehemiasz chciał odbudować mury wpierw. I wtedy pojawili się nieprzyjaciele. My też mamy nieprzyjaciół. Bożych nieprzyjaciół, diabła, który niszczy rodzinę. I z tym się spotykamy, dlatego po 5 rozdziale jest 6 rozdział gdzie, listu do Efezjan, gdzie Paweł mówi, przywdziejcie całą zbroję Bożą. Nie tylko przyłbicę na wirusa, prawda, ale całą zbroję Bożą mamy nakładać. I Nehemiasz do Boga przychodzi i mówi, Panie, zobacz, no mamy nieprzyjaciół, a Bóg mówi, budujcie, budujcie. I wtedy Nehemiasz wydał polecenie. Polecenie, które ja chcę zostawić nam na koniec mojego dzisiejszego rozważania. Bo ja myślę, że wiemy dużo więcej niż ja powiedziałem na temat rodziny, jak to wszystko powinno wyglądać. W 4 rozdziale, 8 wierszu Nehemiasz mówi tak. Nie bójcie się ich, tych, którzy chcą zniszczyć, tych, którzy chcą zepsuć, tych, którzy chcą rozwalić. Tych, którzy chcą zniszczyć nasze rodziny, nasze małżeństwa, nasze relacje, nasz sposób wychowywania dzieci, chcą to zniszczyć. Mówi, nie bójcie się ich. Pamiętajcie o Panu. Wielkim i przerażającym. Pamiętajcie o tym, kto ma moc. Kto decyduje, kto jest zwycięzcą. Pamiętajcie. I teraz ta linijka, którą chcę podkreślić. Walczcie w obronie waszych braci, synów, córek, żon i domów. Walczcie. Wiecie, oni dosłownie w jednej ręce trzymali kielnie i murowali, a w drugiej trzymali miecz i bronili. I my żyjemy w takim czasie, kochani. Nie możemy powiedzieć, a niech inni za mnie to załatwią. Nie. Każdy z nas. Bo Bóg przekazania skierował osobiście do każdego z nas. I to przekazanie szanuj ojca i matkę Bóg włożył na nasze serca jako ciężar, od którego nie możemy uciec. Ale musimy to wykonać. Nie wypominać rodzicom, a nas zostawili. Ja w Chicago miałem mnóstwo sytuacji, kiedy rozmawiałem z Polakami, którzy mieszkają 30-40 lat i są boomami w parku i śpią na ławce albo gdzieś w piwnicy. Ja się pytam, jak to się stało? A no bo mnie z domu wyrzucili, a no bo rodzina się rozsypała, a no bo ktoś jest winien. Ktoś jest winien. Nie, Bóg mówi do nas dzisiaj. Walcz o swoją rodzinę. Walcz o swoje dzieci. Walcz o swoje rodzeństwo. Walcz. A jeśli usłyszycie skądś głos trąby, zgromadźcie się tam przy nas. Nasz Bóg będzie za nas walczył. Nasz Bóg będzie za nas walczyć. My walczyć będziemy o nasze rodziny, drodzy. Pomódlmy się. Panie nasz, dziękujemy Ci za to, że jesteś Bogiem, który stworzyłeś nas i uczyniłeś rodzinę. Panie, dziękuję Ci za to, że rodzina jest Twoim wspaniałym planem, planem zwycięskim. Dlatego diabeł atakuje nasze rodziny.
Panie, dziękuję Ci za tę zachętę słowa Twojego, abyśmy walczyli. Walczyli o nasze rodziny, walczyli o nasze dzieci, rodzeństwo, rodziców, abyśmy walczyli, a Twoje jest zwycięstwo. Panie Jezu, wyznajemy to, że tylko Ty możesz pokonać, tylko Ty możesz dać nam zwycięstwo i dlatego do Ciebie się zwracamy. A w międzyczasie poślij Ducha Świętego w całej pełni, aby nas wyposażył, aby nas uzdolnił, aby obdarzył nas mądrością, poznajmy Twojej woli, abyśmy mogli żyć takim życiem, które będzie świadectwem relacji Chrystusa i Kościoła. Życiem, które będzie świadectwem Twojej miłości, jaką Ty masz do rodzaju ludzkiego, pomimo tego, jacy ludzie są. Panie, Ty umiłowałeś ten świat tak bardzo, że swego jednorodzonego Syna dałeś, aby każdy, kto w Niego uwierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Amen.